to nie da się tak od razu zmienić, tak diametralnie wszystko przerobić, się zmodyfikować, no, zupełnie jak innego człowieka, to się robi stopniowo. Już nie raz zmieniałem się i wiem, przez co muszę przejść, że to będzie taka faza, taka ponura, trochę bólu, żeby się przyzwyczaić do tego. Będę też usprawiedliwienia w głowie się pojawiać, że zrób to, będzie fajnie, tak, na pewno to daruj sobie. I to była taka rozgrywka między mną a swoim mózgiem będzie. Już to przychodziłem kilka razy i wiem, jak, co z tym robić.
Chcę się sprawdzić. Reportaż Joanny Sikory.
Ja przestałem pić, kiedy miałem lat 27. Pamiętam, że jako dziecko byłem bardzo żywy taki. Nigdy nie stałem w miejscu. Jak stałem, to podskakiwałem. Jak coś mówiłem, to dwa razy wszystko powtarzałem. Pamiętam też, jak mama wyszła do sklepu, kolega wpadł, sąsiad, i paliliśmy mamy papierosy mewy. Ale nie posmakowało mi to wtedy jeszcze. Zawsze w jakieś kłopoty się wpakowywałem. To porysowałem sąsiada samochód. Tym razem bawiłem się z jakimiś dzieciakami, kogoś popchnąłem, ten upadł, głowę rozbił. W podstawówce to miało być tak, jak ja powiem, że wszystko miało być po mojemu. Jak coś nie tak, to była bójka. Ale wesoło było. A, jeszcze to było w zerówce, pamiętam. Wszyscy chłopaki jakby tak na mnie byli, oprócz jednego. Był taki jeden chuderlak, ale miał ciętą ripostę. Go tam bili, a on dalej odpowiadał swoje, mówił. Mi się to podobało i go broniłem. I wszyscy na mnie byli. I ja ich lałem. No, wygrywałem tę wojnę. Oni tak nawet jakby się chwalili tym, ale mnie dolał, to mnie boli, nie? Był fajny okres w moim życiu. Stanąłem na bramce. Jeździliśmy za granicę. Mieliśmy fajnego trenera. On załatwiał nam i sponsorów, i wyjazdy. No i byliśmy we Francji, tam w Disneylandzie z drużyną. Zrezygnowałem z tego, miałem chyba 12 albo 13 lat. A pamiętam, że papierosy zacząłem palić tak w wieku 10 lat. W tym okresie pewnie się zaczęło te piwka. Trochę mnie ciągnęło w tą stronę, co mi z tej gry. Mówiłem sobie, że nie lubię być bramkarzem, że ja wolę grać w polu, że bramki strzelać, a takie to, że mi się nie podoba. Chociaż dobry byłem w reprezentacji Białegostoku, broniłem. Wolałem na osiedlu grać. A na osiedlu często było tak, że graliśmy Monarch kontra AA, bo tak się czasami skrywaliśmy, że jedni byli tam na zejściu po amfetaminie, inni skacowani. Paliliśmy do tego trawki w przerwie. No i takie mecze były wesołe. Później poszedłem do klasy sportowej. O, to też się wiąże z tym historia. Egzamin ze sportu trzeba zaliczyć, z lekkiej atletyki, i dostaje się za to punkty ekstra. Ze słabszą oceną można tam się dostać, bo to dobre liceum było. No i tak myślałem sobie, że skoczę w dal, bo to nie wymaga dużego wysiłku, prawda? Co to wziąć rozbieg i skoczyć, nie? Na rozgrzewce osiągnąłem dobre wyniki, ale w czasie egzaminu okazało się, że były słabsze w wynikach, że nie zdałem. Ale jest okazja poprawkowy, będzie ten egzamin. Wziąłem sprawy w swoje ręce, że tak się wyrażę. Kupiłem gram amfetaminy. Z rana wciągnąłem kilka razy. No i za pierwszym skokiem wtedy zaliczyłem już bez problemów. Powiedziałem, ona dobra, spoko. To pani trener, zaliczone, możesz już nie skakać. A mi się chciało skakać, byłem tak naćpany. Myślę, co będę robił. Pytam się, czy mogę jeszcze poskakać. Proszę, sobie jeszcze poskakałem i tak zaliczyłem. Kiedy poszedłem do liceum, to ten świat już był inny, bo nie byłem u siebie na osiedlu, byłem na innym osiedlu, byli inni ludzie, nie bali się mnie. Nie miałem tego respektu i zacząłem się gubić w tym. Właśnie te narkotyki, alkohol mi pomagały się odnaleźć. Się poczuć dobrze. Olewaliśmy sobie treningi. To nas tam wyrzucono. No i na koniec 6 jedynek dostałem. Koledzy podobnie. No i to był jakiś mój taki punkt wtedy, takie dno. Porażka to była dla mnie taka wielka. Później próbowałem z prywatnymi. Też nie wyszło. Próbowałem się szkolić na mechanika. Później ojciec zaciągnął mnie do wieczorówki. I w ciągu tych 3 lat dwa razy byłem trzeźwy na zajęciach. A tak to zawsze byłem pod wpływem alkoholu. Do matury praktycznie w ogóle się nie uczyłem. Zaliczyłem całkiem niezłe wyniki. O czym ja wtedy myślałem? O znalezieniu pracy. Czasem zdarzało się na budowie. Czy gdzieś tam kiedyś olej czyściłem w warsztacie. Chwytałem się jakichś dorywczych prac. Mało tego było. Dużo mówiłem rodzicom, że chodzę szukać tej pracy. Czasami szukałem, czasami nie. No jeśli znajdowało pracę, to i się dalej tam piło. Na budowie na przykład to ile tam? Pierwszy dzień to może jeszcze na trzeźwo. Drugi to już zaczynam pić. Trzeci biorę zaliczkę i czwarty, piąty to już spanie na stropianie. I tyle było z tej pracy. Kręciłem trochę. Zdarzało się, że nawet że pod sklepem stałem i zbierałem. Zbierałem na worki spirytus. Ja tu byłem zawsze pod ręką. Ktoś chciał z kimś wypić, to wiedział, że da dzwonić. Miałem paru jeszcze takich znajomych, którzy tak robili, no. Jeden to był taki, no, z którym zawsze przepijam jego wypłatę. To zawsze to trwało, ja wiem, około 10 dni. Sami sobie zdawałem sprawę, że piję już drugi miesiąc, dzień w dzień i sam nie wiedziałem, jak ja to robię. Normalnie fenomen. Jak człowiek pije ciągle, to znajdzie jakoś. Nie wiem, jak to zrobi, ale znajdzie sposób. Coś nawet na mieście coś wykręcić. Czy nawet, o, bramę zrobić w wesele. Powinosiłem z domu też wszystko, co miałem wartościowego. Ręce mi się trzęsły niewiarygodnie, że nie dałem rady szklanki utrzymać w ręku. A mimo to podkradałem pieniądze. Pamiętam, że miałem chwilę na to, jak ojciec wychodził do toalety. Ja wchodziłem, wbiegałem tam do jego portfela trzęsącymi się rękami. Ale zdobywałem tyle, ile mi było trzeba. Ja wiedziałem, że to już, że jestem uzależniony. A co ja miałem w głowie, to było niedopisanie. Jakie miałem lęki, wtedy paranoję. To jest Saigon, to się nie dopisać. Strach było zostawać sam ze swoimi myślami. Dlatego ja to zapijałem alkoholem, bo nie dałem rady wytrzymać sam ze sobą. Leżałem w łóżku i bałem się, że mi się spadochron nie otworzy, jak wyskoczę z samolotu. To było kompletny absurd. Że ja wiedziałem, jakoś takie uczucie było we mnie, że ja muszę znaleźć to swoje dno. Że jednocześnie chciałem przestać pić, a jednocześnie wiedziałem, że muszę pić, żeby odnaleźć to swoje dno. Że jeżeli nie odnajdę tego swojego dna, to nie przestanę. Że będę do tego wracał. Że na przykład jeżeli wezmę to na silną wolę, że uda mi się wytrzymać parę dni, to mi doda otuchy, że pociągnę to dalej miesiąc, czy tam zrobię jakąś przysięgę, rok, że to się nie uda. Wiedziałem, że muszę sięgnąć swojego dna. I wiedziałem, że muszę pić. To może też było takie trochę wygodne. No, okazja. Trzeba pić, nie? Dbałem się to, czego ja jestem zdolny, jeszcze dalej się posunąć, żeby się napić. Miałem epizod taki, że wyjechałem na turniej, graliśmy piłki nożnej pod Warszawą. I wracając, ja byłem mocno napity. Miałem jeszcze w plecaku parę butelek wódki, piw. Do momentu wsiąścia do pociągu wypiłem już 0,5 litra i chyba ze 2 piwa. I usiadłem w przedziale i przysnąłem. Kiedy się obudziłem, mijaliśmy jakąś stację. I myślałem, że przespałem stację. Złapałem torbę, plecak, otworzyłem drzwi, myślę, będę skakał. I kiedy stanąłem w progu, to już jakoś mi się odechciało skakać. I wtedy pociąg włączył szybszy bieg. I ja myślę, teraz albo nigdy. I skoczyłem. No i miałem kaca życia, później się obudziłem w szpitalu. Pamiętam, że jak się ocknąłem, weszła jakaś pielęgniarka. Ocknął się pan, co się stało? Ja nie wiem, czy ja w ogóle byłem wtedy zdolny zebrać myśli, tak popatrzyłem się tylko na nią. Ona zaczęła sama do siebie mówić, że o, pewnie jacyś bandyci wypchnęli pana. Coś popsioczyła do siebie i wyszła. I ja tak pomyślałem sobie, że tak będę mówił, że to świetna historia, powiem, że ktoś chciał mnie napiąć, ja się nie dałem i że mnie wypchnięto. I tak mówiłem do tego momentu. I tak sobie myślałem, że już przypał, żeby to dalej mówić, tą ściemę. Miałem żuchwę złamaną w kilku miejscach. Nogę złamaną. Prawą i zerwany nerw strzałkowy. Nie mogłem prawej stopy podnieść do góry. Wszystko było takie cudowne. Spacery mnie cieszyły. Odnowione życie. W szpitalu sobie odpocząłem parę tygodni. No ale kiedy wróciłem na osiedle, kolega przywitał mnie, przyszedł z torebką browarów. Trzymałem tą puszkę, popatrzyłem chwilę na nią. Nie ma sensu się wzbraniać i tak napiję się prędzej czy później. I wychyliłem tą puszkę jedną, drugą. I chodziłem po kulach nawet i sobie popijałem. I to ludzie chętnie mi stawiali, mówili, o, pociąg go nie zabił. No. Rodzice to byli wściekli wtedy, jak to widzieli. Ja wiedziałem, że ja mam ten problem już, nie wiem, na półtora roku przed rzuceniem picia. Ja wiedziałem, do czego to prowadzi. Wiedziałem, że będzie jakaś terapia. A pewnie, choć tak z obrzydzeniem lekko o tym mówiłem. Ale wiedziałem, że trzeba będzie pójść tą drogą. Ja wiedziałem, że jestem alkoholikiem. Nawet podczas alkoholizowania się mówiliśmy sobie tak z kolegami. No może trochę to było pół żartem, pół serio, to alkoholiku, nie? No ale ja to wiedziałem. Któregoś razu piłem, byłem wycieńczony, spotkałem siostrę cioteczną, z którą spędziłem dzieciństwo. Złapałem ją, wypłakałem się jej, powiedziałem, że nie dam rady więcej pić. Przytuliłem. Ona się przejęła tym mocno. Następnego dnia zadzwoniła rano, powiedziała, że znalazła mi terapię na Solczykowej, żebym się tam zgłosił tego i tego dnia. Ja powiedziałem, dobra, pójdę, skacowany, żeby tylko skończyć rozmowę. Poszedłem dalej pić z kolegą. Wypiliśmy, co tam mieliśmy wypić. Ja zadzwoniłem do niej, powiedziałem, że pójdę, jeśli zaprowadzi mnie za rączkę. No i ona powiedziała, że dobrze. No i chodziła ta ze mną przez parę razy. Później wyjechała do Norwegii. No ale to wystarczyło, że tam się pojawiłem parę razy. Zacząłem tam chodzić, znalazłem no, kolegów. Tam przeważnie wszyscy starsi byli. Głupi byłem wtedy. To mi dawało też taką radochę, poczucie ważności, że się chwaliłem, jak ja piłem. I mnie to też imponowało. No. Się przeprowadziłem do babci. To mam spokój. Poza tym, nawet jak tam mieszkałem, to już niewielu w ogóle się chciało ze mną zadawać. Nasze drogi się rozeszły. Inni pili w ten sposób, inni w inny. Ja taki bardziej hardkorowiec byłem. Tam piłem, nie patrzyłem co i kiedy. Mieliśmy taką grupkę. No i też ta grupka nasza zaczęła się wykruszać. Mi się zdaje, że w ogóle rodzice, jak kiedy mówiłem słowo alkoholik, to w ogóle wtedy jakby ktoś im wbijał, nie wiem, kolec. Że w ogóle nie lubią tego słowa, nie lubią słuchać o tym. Może nie pogodzili się jeszcze jak do końca z tym, że życie potoczyło się, jak się potoczyło. Rodzina chce dla mnie dobrze, ale oni... Jakie oni mają doświadczenia, żeby im mówić? Na pewno mają jakieś swoje racje. Ale co oni osiągnęli? Jak ja patrzę na nich, no to co? Jeżeli będę się słuchał ich rad, to będę taki jak oni, prawda? A ja nie chcę. Co osiągnęli? Zwykłe, przeciętne życie z problemami w rodzinie. Chociaż widzę teraz, że potrafią się cieszyć, się uśmiechają, się cieszą swoim życiem, żartują. Jakiś nawet miły dzień spędziliśmy na działce. Jak tam coś zakopywaliśmy, roślinki czy coś takiego. Wcześniej to było cały czas ponury klimat w domu. Kiedyś ja myślałem, że że wszystko to przeze mnie, ale jak wytrzeźwiałem, pomyślałem, przeanalizowałem, no to wcale nie wszystko jest przeze mnie. A w chorobie alkoholowej nie chodzi tylko o to, żeby przestać pić. Trzeba pracować nad sobą cały czas. To jest choroba uczuć. Alkoholik pije, bo ma problemy z wyrażaniem uczuć, z radzeniem sobie z własnymi uczuciami. Jest osobą bardzo wrażliwą. Przeważnie każdy alkoholik to jest osoba wrażliwa. No i ja muszę się nauczyć radzić z tym, że świat nie jest tak wrażliwy jak ja. Ja to sympatyczny facet jestem, a ja się tak trochę z tego wstydziłem. Ja to myślałem, że facet to musi być taki macho, musi być twardzi, taki sukinkot. To się też może bałem takich ludzi. Chciałem być tacy jak oni, żeby się ich nie bać. No i z tym walczę. Do dzisiaj nawet wody po goleniu nie używam, bo alkohol zawiera, więc wodą utlenioną 3% się staruję po goleniu. Lubię, jak mnie przypiecze. Ale już teraz maśmę taką z alkoholem, to smaruję już, prawda? Już tak, już bez przesady. Już. Myślę, że mógłbym też spędzić czas, nie wiem, w jakimś pubie ze znajomymi, posiedzieć. Co się jeszcze okaże, no. Bo na razie nie mam celu jakiegoś, żeby przesiadywać w tym pubie. No i tak terapeutka powiedziała, żeby się przydało iść na studia, że się zbliża taki czas, pomyśleć nad tym, się rozejrzeć. Ja poczytałem o tych studiach po kierunkach różnych, widziałem, że tam chemia i fizyka to nic z tych rzeczy. Znalazłem opis socjologii, poczytałem, stwierdziłem wow, nie wiedziałem, że takie coś istnieje, że to coś wprost stworzonego dla mnie. No i musiałem się nauczyć uczyć. No i myślę, że poszło mi całkiem nieźle. Teraz średnio miałem chyba 4,26. I teraz ja tak trochę traktuję to moje życie trochę jak pokutę trochę taką, że te studia też, bo to ja często się czuję na tych studiach, jak mi życie przecieka przez palce, się męczę tam. No ale wiem, czemu to służy. Wiem, że muszę to przetrwać. Skupić się na nauce, się pouczyć interakcji z ludźmi i myślę, że tak ruszę już tak konkretnie, kiedy będę miał swoją pracę, nabiorę pewności siebie większej i wtedy to już się zacznie, wtedy już wrócę na właściwe tory i myślę, że pocisnę ekspresem do przodu i nawet chcę się sprawdzić, bo idzie mi coraz lepiej, no. Widzę potencjał, jaki we mnie czyni. Oparcie na szkło. Mass media mnie interesują. Na początku cokolwiek, żeby się kręcić gdzieś przy telewizji. Nie, mogę parzyć kawę jakiejś aktorzynie. Żeby być w tym blisko gdzieś. Widzę, gdzieś pojawia się wokół mnie ktoś, jakieś radio, telewizja, to ja już lgnę do tego. Więc mnie to kręci. Ja lubię występować. Może jakiś prezenter, bo i wyglądam dobrze. Zakręciłbym w jakimś filmie polskim. U nas nie ma humoru absurdalnego, jak Leslie Nielsen, Scary Movie. Byłbym w tym dobry wypowiadać jakieś absurdalne kwestie z powagą. Ja w życiu wiele razy tak mówiłem. Byłem dobry w te klocki. Bardzo też właśnie bym chciał, żeby ludzie mówili o sobie, mówili, co mają wewnątrz. Taki miałem też plan, marzenie, żeby w telewizji o tym mówić, żeby jakoś prowokować ludzi do tego, żeby się uzewnętrzniali, żeby mówili o sobie, o swoich marzeniach, pragnieniach. Żeby mi pomóc jakoś, naprowadzić, pokazać, że się da. To by było fantastyczne. Jeszcze wszystko przede mną.
Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany „Chcę się sprawdzić”.